Magazyn. Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w magazynie Polska Wielki Projekt, który przybliża Państwu idee, ludzi i działania Kongresu Polska Wielki Projekt. Za nami trwający 3 dni od 10 do 12 czerwca, 12 Kongres Polska Wielki Projekt. A dzisiaj chciałabym zapoznać Państwa z fragmentem jednego z paneli, który odbył się w ostatni dzień kongresu, czyli 12 czerwca. Ten panel zatytułowany Rzeczpospolita Wielu Wolnych Narodów dotyczył aktualności idei pierwszej Rzeczpospolitej, ale mówił też sporo o projektach imperialnych w Europie tamtych czasów. Zapraszam do wysłuchania fragmentu panelu, którego moderatorem był redaktor Jakub Moroz, a w kolejności usłyszą Państwo panelistów tego panelu. Profesora historii polskiej i litewskiej na Uniwersytecie Londyńskim, profesora Richarda Batterwicka-Pawlikowskiego, dyrektora Centrum Religii Świata, Dyplomacji i Rozwiązywania Konfliktów profesora Marka Gopina, historyka sztuki, dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, profesora Andrzeja Szczerskiego i Kobzara, kompozytora, historyka sztuki i muzykologa Tarasa Kompaniczenko.
Zanim zaczniemy rozmawiać o Rzeczpospolitej Wielu Wolnych Narodów, a więc o szansach na jakąś formę odrodzenia tych idei kultury, także kultury politycznej, ale nie tylko właśnie, ducha wolnej Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej wolnych ludzi i wolnych narodów, to potrzebna jest jeszcze pewnego rodzaju prawca negatywna. To znaczy nasza część świata, jak Państwo doskonale wiedzą, była przedmiotem rozmaitych projektów imperialnych. Nazywano ją więc różnie i może warto na początek cofnąć się, także w kontekście wojny, która się toczy na Ukrainie, cofnąć się do tych określeń, żeby zmierzyć się z tym, co badacze studiów postkolonialnych nazywają wyobraźnią imperialną. Są państwa, są kultury polityczne, które są ową wyobraźnią imperialną, przesiąknięte i zniewolone być może, które uwięzione są w ramach swoich imperialnych wyobrażeń. Wiemy, jak bardzo tragicznie się to w naszej części świata właśnie skończyło, więc na początek pozwolę sobie przywołać tę formułę Timothy'ego Snydera, że to są skrwawione ziemie. Ale oczywiście to wcześniej była niemiecka Mitteleuropa, to była także Europa Wschodnia, o której wybitny amerykański badacz, historyk Larry Wolf mówił, że jest rodzajem wynalazku, rodzajem nazwy, która służy podporządkowywaniu, służy takiej kategoryzacji, która dzieli Europę na dwie części, ale mówiąc całkiem wprost, chodzi o to, że jest Europa lepsza, ta zachodnia i właśnie ta gorsza wschodnia. No i oczywiście jest jeszcze to określenie, które wiąże się z Rosją, dzisiaj tak tragicznie wybrzmiewające we wszystkich serwisach informacyjnych. Mówimy o ruskim mirze, ale to chyba jest dosyć świeżej daty określenie. Warto może historycznie rzecz biorąc mówić raczej o tym projekcie imperialnym, który miał jednoczyć wszystkich Słowian pod wodzą Rosji jako naturalnym liderze tej części świata. No więc właśnie, zanim zaczniemy projektować rzeczy pozytywne, zanim pozwolimy sobie na pewien krok także wyobraźni, ale właśnie już nie imperialnej, a może zapytamy także o żywotność pewnych idei, które wiążą się z pierwszą Rzeczpospolitą, to chciałbym zapytać o tę wyobraźnię imperialną, która no właśnie, czy wciąż ciąży nad naszą częścią świata? Czy najpierw spójrzmy na wschód. Czy Rosja jest więźniem swojej imperialnej wyobraźni? Czy tak można tłumaczyć jej dzisiejszą aktywność? Czy tak można tłumaczyć słowa Władimira Putina pod adresem Ukrainy dzisiaj wypowiadane? Czy w gruncie rzeczy, żeby odrodzić też te pewne idee pierwszej Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej Wolnych Narodów, nie trzeba się zmierzyć z tym projektem imperialnym rosyjskim także u nas, także w krajach naszej części świata. Jak panowie sądzą?
Chciałbym najpierw podziękować za zaproszenie do tego wspaniałego zgromadzenia i za możliwość wzięcia udziału w tak ważnej rozmowie. Na samym początku trzeba powiedzieć, że Putin próbuje realizować na nowo to, co Katarzynie II znacznie lepiej udało się pod koniec XVIII wieku. To jest ten sam scenariusz. Widzimy próby osmieszania, osłabienia Ukrainy przed światem i dla samych Ukraińców i zbrojna agresja. Całym szczęściem jednak jest to realizowane bardziej nieudolnie, przy znacznie większym oporze i przy znacznie większym wsparciu ze świata. Bo Rzeczpospolita nie upadła, proszę nie mówić o upadku Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita została zniszczona. A dlaczego została zniszczona? Ponieważ, że zbierała się w siłach. Ponieważ, że poszła ku lepszemu. Ponieważ, że miała przed sobą perspektywę takiego XIX wieku, wolności i dobrobytu, które było zagrożenie geopolityczne i ideologiczne dla Imperium Rosyjskiego i także dla absolutystycznych monarchii pruskiej i austriackiej. Właśnie dlatego Rzeczpospolita została zniszczona. I to trzeba powiedzieć od razu. Zanim w ogóle pójdziemy do dyskusji, jaki to był wielki potencjał Rzeczypospolitej, jakie może być dziedzictwo kulturowe, trzeba jasno powiedzieć, została zniszczona, ponieważ że odradzała się.
Profesor Gopin, czy ta wojna jest także wojną kulturową właśnie w jakimś sensie? Czy ciążą nad nami te wyobrażenia imperialne, kolonialne także, jeśli mówimy o rosyjskim projekcie imperialnym dzisiaj?
Well, I think that it's first of all, it's an honor to be here.
Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, iż bardzo się cieszę, że jesteśmy tu znowu. Pochodzimy z Kowla, blisko Równego, a jesteśmy po raz pierwszy od 110 lat. Cieszę się, że jesteśmy tu ponownie. Tak długo, jak absolutystyczny monarcha kontroluje informacje dostępną społeczeństwu, tak długo będzie możliwy imperializm kolonialny i niszczenie sąsiadów, poniżanie sąsiadów, niszczenie granic. Możemy porozmawiać o tym, kim byłby idealny sąsiad, ale to, co robi Putin, to weźmy sierpień 1939 roku, Himmler i paru innych dehumanizowało Polaków, deprecjonowało niezależność nawet wobec ewidentnej tożsamości. To są te same karty, które dzisiaj rozgrywa Putin, który szantażuje cały świat. Ukradł 500 tysięcy ton pszenicy. To będzie prawdziwa trauma dla świata. On to zaplanował. To już wcześniej inni dyktatorzy robili. Pytanie jednak jest takie, czy mamy jasną, silną alternatywę wobec tej ewidentnej agresji?
Myślę, że wyobraźnia imperialna czy idea imperialna są bez wątpienia źródłem tej wojny, z tym, że należy je traktować w kategoriach takiego hasła mobilizacyjnego w tej chwili. One odnoszą się do głębokich pokładów historycznej świadomości, właśnie do ciągłości kulturowej, do tradycji, które są zawarte w sztuce, w literaturze. tylko że one są dzisiaj manipulowane w sposób przypominający to, jak dzisiaj funkcjonują media, czyli przez kreowanie podziałów, przez kreowanie antagonizmów, ale bez wątpienia to jest tylko współczesne użycie tego bardzo głęboko zakorzenionego w mentalności kulturowej czy w tradycji kulturowej Rosjan przekonania o dominującej roli w Europie Wschodniej. Paradoksalnie była o tym mowa też na kongresie. One spotykają się z takim dziwną nostalgią za imperializmem na Zachodzie, czy przekonaniu, że ten projekt imperialny oczywiście się zmienił, ale tak naprawdę są pewne narody, które potrafią ze sobą rozmawiać, ponieważ kiedyś stworzyły imperia. I to jest pewien paradoks, że to hasło imperium działa nie tylko wewnątrz Rosji, ale też ma być w jakimś sensie wytłumaczeniem tego, że niektóre państwa Zachodu, które tworzyły kiedyś imperia, będą się w stanie porozumieć, bo to jest ta mentalność czy tradycja imperialna. To jest to, czego my się najbardziej boimy, bo mówienie o tym, że bo to też w pana pytaniu było, że Polska jest relacja polsko-ukraińska miała charakter imperialny, jest oczywiście historycznie absurdem, prawda? I nie ma nic wspólnego z imperializmem takim, jakim mówimy w przypadku Imperium Brytyjskiego chociażby, czy francuskiego. Więc dla nas taka wizja imperium jest kompletnie obca. To w ogóle nie jest w naszym kulturowym DNA. Natomiast paradoksalnie wydaje mi się, że ta idea imperium gra do wewnątrz Rosji i też trochę na zewnątrz. I dlatego ona jest tak niebezpieczna. W ogóle cała ta wojna, jej uzasadnienie miało tak historyczne, absurdalne podstawy, ten wykład historyczny, który był wygłoszony na dzień przed inwazją, no to była faktycznie manipulacja historyczna, ale pokazująca właśnie, że idea imperialna jest niezwykle ważna i ta ciągłość kulturowa, którą my staramy się na kongresie docenić, ale widzimy też, jak może być wykorzystana, czy właściwie nadużyta, czy zmanipulowana na współczesne potrzeby.
Pan teraz Kompaniczenko.
Dzień dobry. Też chciałem podziękować za zaproszenie, wziąć udział w tej dyskusji. Chciałem powiedzieć, że z mojego punktu widzenia wielką rolę w tej legitymizacji imperialnych pretensji Moskwy wielką rolę miała ekspansywna rosyjska kultura, przedstawiana po całym świecie, wielkie pieniądze było włożone w to, żeby reklamować i narzucać wielki styl rosyjskiej kultury, pokazywać, że zgubiono cały świat przez bolszewików i teraz no właśnie taka potęga przedbolszewicka, taka romantyzacja Imperium Romanowych była prowadzona przez kultury na ekspansję. Nie pokazywano na Zachodzie, w Niemczech albo w Francji, albo nawet w Wielkiej Brytanii, nie była pokazywana brutalna albo wulgarna rosyjska kultura. Nie była pokazywana z czym my się spotykamy codziennie i widzimy, jak prowadzą ekspansję na Ukrainie. Prowadzono było przed sporo lat. I to było tak, że no, u nas pracowała popsa, popularna kultura, bardzo wulgarna i bardzo taka, na niskim poziomie, a na Zachodzie dla demoralizacji, dla tego, żebyś zniszczyć taki duchowy potencjał, żebyś pracować z ludźmi na niskich częstotach takich, w intelektualnych i duchowych. Natomiast w zachodnim świecie przedstawiano rosyjską kulturę jako kulturę Rachmaninowa, Czajkowskiego, wielkiego baletu, wielkiego teatru, czy Balszowa teatra i wspaniałe cinema, jaka intelektualne, jakieś tam wystawki i nawet ten chór Oleksandrowa, który spędzał tutaj wszędzie, wszystkich kościołach w Niemczech, w malutkich domach narodowych w Bawarii albo gdzieś tam blisko kolonii. Wszędzie można było zobaczyć afisze rosyjskich chórów albo wykonawców, którzy niosli kulturę, jeszcze kulturę. I to właśnie było tak przedstawiano jako popatrzcie, co niesiemy. W świecie mamy misję. Misja jest wielka. Moglibyśmy jeszcze zdążyć więcej, jakbyśmy byli w potęgu, jakby odrodzili ten imperialny potencjał. No i przedstawienie też na przykład tych nie do narodów, jak oni mówią, nie do państw, że to nie doskonałe państwo. Jasne, że Ukraina nie jest doskonałym państwem. Jakie jest doskonałe? Niech mnie państwo nazwie, jakie jest doskonałe państwo. Ale oni przedstawiali każdy z tych republik, na które oni się ważyli jako legitymne prawo, właśnie, że oni mogą tym urządniczyć z prawa imperialnego, to oni pokazywali, że po prostu to jest mało kulturny, nieoswęcony, niecwiczony jakiś narody, którymi uprawuje jakieś tam bandyci, albo jakieś tam dyktatory. I co wie świat o kazachskiej kulturze? Co wie świat o jakiejś tam ukraińskiej kulturze?
Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Magazyn Polska Wielki Projekt.